służyć chcemy Panu.
O ministranckim życiu, nie tylko przy ołtarzu. Audycja Szymona Raczyńskiego i księdza Mateusza Papockiego.
Król nam Chryste,
zawsze i wszędzie.
Rozpoczynamy kolejną audycję z cyklu Służyć chcemy Panu o ministranckim życiu nie tylko przy ołtarzu. Ostatnia audycja była o Wielkim Poście, który właśnie przeżywamy i którego już jest półmetek, a w tej audycji opowiemy o Triduum Paschalnym oraz o obowiązkach ministrantów, które będą w waszych rękach w tych dniach. Zza mikrofonu, jak zawsze, witają was
ksiądz Mateusz Paprocki
oraz Szymon Raczyński, a naszym dzisiejszym gościem programu jest
Bartosz Przybylski
z parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ociążu. Pozdrawiamy wszystkich parafian, zwłaszcza ministrantów z księdzem proboszczem Eugeniuszem.
Słowo Triduum Paschalne nie jest polskim wyrazem. Zatem skąd pochodzi?
Słowo to jest zaczerpnięte z języka łacińskiego, a oznacza?
Trzy dni.
Trzy dni paschalne, czyli te trzy dni poprzedzające święta paschalne, święta Zmartwychwstania Pańskiego. Obejmują one Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę, trzy dni przed niedzielą Zmartwychwstania Pańskiego.
Nim rozpocznie się Triduum Paschalne, przeżywamy jeszcze Wielki Tydzień.
Tak, to Wielki Tydzień prowadzi nas do Triduum Paschalnego. Triduum Paschalne jest jego częścią. Wielki Tydzień, który rozpoczyna się od Niedzieli Palmowej, tego uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, do miasta, w którym Jezus odda swoje życie za każdego z nas. Wielki Poniedziałek, czyli pamiątka wizyty Jezusa w Betanii, u Łazarza, jego sióstr, gdzie Maria namaszcza Jezusa na dzień pogrzebu. Wielki Wtorek, czyli zapowiedź zdrady Judasza i zaparcia się Piotra, który miał zdradzić Jezusa, zanim kogut zapieje trzy razy. Wielka Środa, czyli spotkanie Judasza z arcykapłanami, który postanawia wydać Jezusa za te znaczące 30 srebrników. I później Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota, które wiodą was i nas wszystkich do Wielkiej Nocy Paschalnej, ale o tych dniach już pokrótce, za chwilę.
Wraz z początkiem Wielkiego Tygodnia rozpoczynamy przygotowania do świąt. Jak wygląda to w waszych parafiach?
W naszej parafii przygotowania do Triduum Paschalnego zaczynają się już w Wielką Środę poprzez dekorowanie kościoła oraz grobu pańskiego.
W mojej rodzinnej parafii też było tak właśnie, że wcześniej już gromadziliśmy rzeczy, które są potrzebne do przygotowania grobu, była wizja gdzieś tego grobu, a w środę już ten grób zaczęliśmy stawiać, żeby ludzie nie przyzwyczaili się za szybko do niego, ale żeby było dla nich to coś nowego właśnie na Wielki Piątek, kiedy Jezus do tego grobu będzie złożony. A kto w waszych parafiach odpowiada za budowę grobu pańskiego?
W naszej parafii za budowę grobu pańskiego odpowiadają lektorzy i głównie też nasza katechetka jako jakby taka przewodnicząca temu wszystkiemu. No i osoby, które chcą się zaangażować.
Szymek?
U mnie za budowę grobu co roku odpowiedzialny jest inny ksiądz, który dobiera sobie młodzież chętną do pomocy. I budowa tego grobu trwa zazwyczaj kilka dni, bo u nas w Miłosierdziu Bożym w Kaliszu jest dużo miejsca, by ten grób zbudować, więc buduje się jak tylko się może.
Tak jest. U mnie też właśnie tak i wspólnymi siłami, czy z ministrantami, czy z kościelnymi rodzinnej parafii zawsze tak budowaliśmy. A w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowie też jest ekipa osób, które tworzą taką zgraną paczkę, które gdzieś tam spotykają się, wspólnie myślą nad wizją tego grobu, a później krok po kroku tą wizję realizują. Więc tutaj widzimy, drodzy słuchacze, że już samo to budowanie grobu pańskiego musi być odpowiednio wcześniej rozpoczęte. I to nie tylko w Wielką Środę, ale już gdzieś z początkiem Wielkiego Postu ta wizja gdzieś się tworzy. Tutaj też jest dowód na to, że właśnie sam ksiądz tego nie zrobi. Jest wiele wspaniałych osób, które z dobrej chęci poświęcają swój wolny czas, aby pomóc w tych przygotowaniach do Triduum Paschalnego.
Pierwszym dniem Triduum Paschalnego jest Wielki Czwartek, ale nie w całości. W jaki sposób możemy go podzielić?
No właśnie, w ten Wielki Czwartek można powiedzieć, że dopiero rozpoczyna Triduum po południu, liturgią wieczorną. Rano Wielki Czwartek jest okazją do sprawowania w katedrach, w kościołach mszy krzyżma, na której gromadzą się kapłani pod przewodnictwem biskupa, na których ksiądz biskup konsekruje olej na krzyżmo święte, błogosławi także olej używany do udzielania sakramentu chorych. Księża podczas tej mszy świętej odnawiają swoje przymierze z Chrystusem, odnawiają swoje przyrzeczenia kapłańskie. Ta pierwsza część Wielkiego Czwartku jest liczona jeszcze do Wielkiego Postu. Dopiero po południu, kiedy gromadzimy się na mszy Wieczerzy Pańskiej, mówimy już ściśle o rozpoczęciu się czasu Triduum Paschalnego.
Pierwsza część Wielkiego Czwartku opierała się na kapłaństwie, a dalsza, druga ta wieczorna część to część Eucharystii. Do tych dwóch sakramentów w dzisiejszym świecie ludzie mają różne podejście. Co one znaczą? Co z nich otrzymujemy? Bartek, wypowiedz się.
Sakrament kapłaństwa ustanowiony przez Pana Jezusa jest bardzo ważny w dzisiejszym świecie, ponieważ kapłani pełniący dzisiaj tą posługę niosą jakby dobre świadectwo o Panu Jezusie, rozpowszechniają je. Dlatego też tak ważni są misjonarze, którzy niosą tą wiadomość o Chrystusie w na przykład tych kontynentach, gdzie ludzie nie wiedzą, że w ogóle jest taka osoba.
Właśnie dzisiaj tak trochę lekceważąco podchodzimy czy do Eucharystii, czy do kapłaństwa, ale zobaczmy, że tak naprawdę te dwa sakramenty są ściśle ze sobą złączone, bo jeżeli nie będziemy modlili się o kapłanów i za kapłanów, no to nie będzie miał kto sprawować Eucharystii. A z kolei Chrystus mówi, że Eucharystia jest dla nas pokarmem na życie wieczne. Każdy z nas powinien nią się karmić i dlatego myślę, że żeby mieć dostęp do Eucharystii, trzeba też się modlić o dobrych i świętych kapłanów, którzy tę Eucharystię będą sprawowali.
Pragnę też wspomnieć, nie wiem jak u was jest w parafiach, ale u mnie w sanktuarium zawsze w Wielki Czwartek składane są życzenia księżom. Wręczane są kwiatki.
Ale coś w tym jest, że właśnie ludzie też wiedzą, że to jest dzień kapłański, dzień kapłaństwa i chcą wyrazić swoją życzliwość wobec księży w parafiach, w których przebywają. A i my w tym kapłańskim gronie świętujemy ten dzień, dziękujemy Panu Bogu za ten dar kapłaństwa i prosimy o to, by być dobrymi kapłanami, bo w dzisiejszym świecie jest to czasami bardzo wymagające, ale z Bożą pomocą też możliwe do zrealizowania.
Ta wieczorna msza nazywana jest mszą Wieczerzy Pańskiej. Dlaczego?
Przenosimy się myślą do Wieczernika, gdzie Pan Jezus, dając akt swojej miłości, umył apostołom nogi, a potem zasiadł z nimi do ostatniej wieczerzy przed wydaniem przez Judasza Iskariotę.
Tak, właśnie ten Wielki Czwartek, msza Wieczerzy Pańskiej jest zawsze odniesieniem do tych wydarzeń z Wieczernika, gdzie Chrystus tak jak zaprosił apostołów, tak zaprasza również i nas, abyśmy karmili się Jego ciałem, Jego krwią, aby to był nasz pokarm na życie wieczne. I ważne, abyśmy przy tym stole zasiadali właśnie jak ten umiłowany uczeń, który kocha swojego mistrza, który siedzi najbliżej Niego, chce Go słuchać, chce się Nim karmić, a nie jak Judasz, który przy pierwszej, lepszej okazji ucieka z Wieczernika po to, by zdradzić swojego Pana, by iść i układać się z arcykapłanami, z ich żołnierzami. Dlatego właśnie msza Wieczerzy Pańskiej jest przeniesieniem się do Wieczernika, gdzie Chrystus zaprasza nas do stołu, abyśmy razem z Nim, razem z apostołami karmili się Eucharystią. Dlatego też mówimy, że Wielki Czwartek jest dniem Eucharystii. Jest naszym dziękowaniem za to, że możemy przyjmować Jezusa w Komunii Świętej. Może warto pomyśleć sobie o naszej pierwszej Komunii Świętej, kiedy ona miała miejsce, pomodlić się za księdza, który nam udzielił tej Komunii Świętej i zastanowić się, czy z tego daru korzystamy, czy zbyt łatwo nie rezygnujemy z tej Komunii Świętej, będąc leniwym, nie chcąc się wyspowiadać i pojednać z Panem Bogiem, aby później z czystym sercem tą komunię móc przyjąć.
Przechodzimy do liturgii Wielkiego Czwartku. Będziemy starali się ukazać teraz wskazówki dla asysty liturgicznej, które pomogą Wam dobrze przeżyć ten dzień.
Tak więc, liturgia Wielkiego Czwartku zasadniczo jest chyba taką najprostszą z tych wszystkich liturgii Triduum Paschalnego i czasu Wielkanocy, dlatego że jest to prawie tradycyjna msza święta, taka jak zawsze, z tym, że jej zakończenie jest trochę inne, ale od początku. Msza święta rozpoczyna się tak jak zawsze, asysta udaje się do ołtarza, przyklęka, zajmuje swoje miejsca. Warto zadbać, aby wyznaczyć i osoby do akolitek, do krzyża, aby wyznaczyć turyferariusza, by okadzić ołtarz, żeby te okadzenia uroczyste były obecne w tak ważnej mszy świętej. I później pierwszym takim znaczącym punktem wyróżniającym tą liturgię spośród liturgii całego roku jest uroczysta chwała na wysokości Bogu. To chwała zabrzmi po raz ostatni aż do Wielkanocy i dlatego w czasie śpiewu tego hymnu ministranci uderzają we wszystkie dzwonki, dzwony, aby było to takie uroczyste i podniosłe odśpiewanie tego chwała na wysokości Bogu. I wraz z tym chwała na wysokości Bogu w kościele przestajemy używać organów, przestajemy używać dzwonków, gongu, a te pięknie brzmiące dzwonki zostają zastąpione przez...
Kołatki,
które wydają z siebie taki głuchy dźwięk. Jest to uderzenie drewna o drewno i jeżeli mielibyśmy porównać te dwa przedmioty, dzwonek a kołatkę, to wiadomo, że to dzwonek bardziej cieszy ucho. Kołatka jest takim pustym dźwiękiem.
A propos tych dzwonków i gongów, nie? Macie też tak, jak stoicie blisko, aż dźwięczy wam potem w uszach od tego uderzenia.
Tak. Chwała się kończy, a ty jeszcze słyszysz w uszach dźwięk dzwonków. Ale no właśnie, to wszystko ma nam pokazać wyjątkowość tej chwili. I później po hymnie Gloria przechodzimy do kolekty, jest liturgia słowa, czytania mszalne, Ewangelia, homilia. I później po homilii jest miejsce na obrzęd zwany mandatum, a więc obrzęd obmywania nóg. Do prezbiterium są wprowadzani mężczyźni czy kobiety, którym kapła obmywa nogi. Jest to nawiązanie do ostatniej wieczerzy, do tego, o czym mówił Bartel, że Pan Jezus odszedł od stołu, przepasał się prześcieradłem i tym wszystkim apostołom obmywał nogi, dał dowód swojej miłości. Ten obrzęd mandatum jest przewidziany w liturgii Wielkiego Czwartku, ale nie we wszystkich parafiach jest stosowany. U mnie na przykład w rodzinnej parafii, ani w parafii, w której pracuję, tego obrzędu nie ma. Nie wiem, jak u was?
U nas tak, że ten też nie ma.
A u mnie zawsze jest ten obrzęd. Nie byłoby roku, gdyby nie było, chyba że w czasie pandemii. Teraz też na pewno będzie. Zawsze to wygląda tak, że znosimy ministranci krzesełka takie połączone na środek kościoła przed prezbiterium i ksiądz bierze miskę z wodą i dzbanek oraz ręczniczek i klękając po kolei 12 panom i myje tym panom nogi. A ministrant obok ma za zadanie przytrzymywać ten ręczniczek i tą miskę. Także to jakaś funkcja dodatkowa zawsze jest. I na pewno jest to dla ludzi mega obrazujące.
Tak. Tak więc, tak jak powiedziałem, ten obrzęd może być stosowany, ale nie musi. Dlatego w jednych parafiach się z nim spotkamy, w innych parafiach nie. Po tym obrzędzie ma miejsce modlitwa powszechna. Nie składamy tutaj wyznania wiary. I po modlitwie powszechnej przechodzimy do liturgii eucharystycznej. A więc ministranci odpowiedzialni za przygotowanie ołtarza rozkładają wszystkie potrzebne paramenty na ołtarzu. Następuje okadzenie ołtarza, okadzenie kapłana i ludu Bożego i później modlitwa nad darami i prefacja o Eucharystii i później modlitwa powszechna. Jeżeli mówimy o modlitwie powszechnej, to warto wspomnieć, że zalecany jest kanon rzymski, aby użyć go w czasie liturgii Wielkiego Czwartku i ministranci, którzy będą posługiwali przy mszale tego dnia, warto, aby zwrócić uwagę, że ta modlitwa powszechna, modlitwa eucharystyczna, ten kanon rzymski przebiega trochę inaczej niż zwykle w ciągu roku, bo będzie trzeba trochę przewracać ten mszał od tej normalnej modlitwy eucharystycznej, która jest na pierwszym palinatorze, do tych tekstów z przodu mszału przy Wielkim Czwartku. One pokazują nam właśnie, że on to podczas ostatniej wieczerzy, to jest dzisiaj, a więc uświadamiają, że przenosimy się do wieczernika, który jest sprawowany tu i teraz. Są też takie książki przygotowane specjalne na Triduum Paschalne, więc jeżeli w parafii jest taka książka, to jak najbardziej zamiast mszału można jej użyć. Wtedy tam ta liturgia eucharystyczna jest po kolei ułożona, już nic nie trzeba szukać, tylko wystarczy przewracać strony. Po modlitwie eucharystycznej przechodzimy do obrzędów komunii. Po obrzędzie komunii ma miejsce modlitwa po komunii I po modlitwie po komunii ma miejsce przeniesienie Pana Jezusa do ciemnicy, do kaplicy adoracji. Jest to upamiętnienie tego, że kiedy Judasz wydał Jezusa, to apostołowie zostali sami, Jezus został zabrany przez żołnierzy, uwięziony i czekał do piątku na rozprawę, na wyrok. Dlatego my też przenosimy Najświętszy Sakrament do ciemnicy. W tym przeniesieniu warto pamiętać, że wyznaczamy osoby, które poniosą akolitki, wyznaczamy osobę, która do tej ciemnicy pójdzie z kołatką, dzwoniąc po drodze, wyznaczamy też osobę, która poda księdzu welon, zanim zabierze Najświętszy Sakrament. No i też wskazane jest, aby ministranci odpowiedzialni za okładzenia też szli do tej ciemnicy w takiej procesji. Przechodzimy do ciemnicy, tam ksiądz składa Najświętszy Sakrament, następuje okładzenie tego miejsca i później już wracamy do zakrystii, ale pamiętamy o tym, że od tego czasu już nie przyklękamy w stronę prezbiterium, ale przyklękamy w stronę ciemnicy, bo to tam jest przechowywany Najświętszy Sakrament. Kolejną rzeczą, którą warto wspomnieć, to obnażenie ołtarza. Po liturgii Wielkiego Czwartku ma miejsce ogołocenie ołtarza z obrusów, dekoracji. Ten ołtarz staje się pusty, tabernakulum otwarte i dlatego to ma nam przypominać tą zdradę Judasza. To, że Kościół żałuje tej zdrady, że cierpi z powodu wydania Jezusa arcykapłanom i ich żołnierzom.
Kontynuacją Triduum Paschalnego po Wielkim Czwartku jest Wielki Piątek.
Tak, rzeczywiście kontynuacją, bo zobaczmy, że w czwartek liturgia nie kończy się błogosławieństwem, tylko przechodzimy do kontynuacji w piątek. Piątek, który jest dniem wyróżniającym się spośród dni całego roku, bo...
Nie ma w nim mszy świętej.
Tak jest, nie wolno odprawiać mszy świętej. Jest to jedyny dzień, kiedy sprawowana jest liturgia męki pańskiej zamiast mszy świętej. Wielki Piątek jest dniem, którym skupiamy się na męce Chrystusa. Przeżywamy często w naszych parafiach drogę krzyżową. Nie wiem, jak w waszych parafiach ta droga była sprawowana.
U nas zawsze przed całym obrządkiem jakby Wielkiego Piątku jest droga krzyżowa.
A u mnie z kolei był zawsze w piątek rano o 9:00 wyruszała droga krzyżowa ulicami naszej parafii i bardzo dużo osób uczestniczyło w tej drodze krzyżowej. Później przez cały dzień były adoracje Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie przechowywanego w ciemnicy, aż do godziny 15:00. O godzinie 15:00 wspólnie ludzie gromadzili się na pierwszym dniu nowenny do Miłosierdzia Bożego. To właśnie Pan Jezus sam prosi, żeby ten dzień był początkiem nowenny do Bożego Miłosierdzia. I później o godzinie 18:00 ludzie gromadzili się na liturgii Wielkiego Piątku, na liturgii Męki Pańskiej. Ta liturgia Męki Pańskiej rozpoczyna się od wyjścia kapłana asysty w milczeniu do ołtarza. Kapłan kładzie się krzyżem, natomiast asysta i lud Boży klękają w tym czasie. Po tym, jak kapłan wstanie, rozpoczyna od razu kolektą Wielkiego Piątku, po której następuje czytanie, psalm responsoryjny, drugie czytanie, Ewangelia i homilia. Ewangelia jest wyjątkowa, ponieważ jest to męka Pana Jezusa opisywana przez świętego Jana, którą czytamy z podziałem na rolę. Po homilii ma miejsce modlitwa powszechna i ta modlitwa powszechna jest inna niż zawsze, ponieważ jest ona odwzorowaniem starożytnej modlitwy powszechnej. Pierwszą część stanowi zapowiedzenie intencji, w której się modlimy, jest ona śpiewana i później jest sama modlitwa, w której kapłan modli się w danej intencji i zanosi tą modlitwę do Pana Boga. Takich wezwań jest 10. I teraz warto, aby zwrócić uwagę na to, że w czasie tej modlitwy powszechnej trzeba wyznaczyć ministrantów, którzy do kościoła wniosą krzyż i zapalone świece. Ponieważ po modlitwie powszechnej ma miejsce druga część liturgii, adoracja krzyża. Koło 5-6 wezwania ci trzej ministranci wyznaczeni powinni udać się do zakrystii, zabrać stamtąd zasłonięty krzyż, świece i czekać pod chórem czy przy wejściu do kościoła na to, aż ta modlitwa się skończy. Kiedy modlitwa się skończy, ci ministranci procesyjnie wchodzą do prezbiterium, ministrant niosący krzyż przekazuje krzyż księdzu, a akolici ustawiają się po bokach. Ksiądz ukazuje ten zasłonięty krzyż i śpiewa oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Ludzie odpowiadają, pójdźmy z pokłonem. Przez chwilę kapłan ukazuje ludowi ten zasłonięty krzyż. Ludzie klękają, zachowują milczenie. i później wstają. Kapłan odkrywa część krzyża, śpiewa to samo po raz drugi. Znowu ludzie klękają, adorują krzyż i całkowicie odsłania go, śpiewa po raz trzeci. Ludzie adorują krzyż. Po tym odsłonięciu całego krzyża ksiądz oddaje krzyż ministrantowi, który go niósł. I teraz ludzie będą oddawali pokłon temu krzyżowi. Przed pandemią było to ucałowania, więc ten ministrant, który trzymał krzyż, miał w ręku ręczniczek, którym wycierał ten krzyż. Ludzie, najpierw ksiądz, później asysta i wyznaczeni wierni podchodzili do krzyża i go całowali. Teraz w pandemii mieliśmy tylko adorację poprzez ukłon.
Ciekawe, jak będzie w tym roku.
Po adoracji krzyż jest ustawiany w prezbiterium, akolici odkładają świece po bokach tego krzyża i przechodzimy do trzeciej części, do Komunii Świętej. Ważne, żeby pod koniec tej adoracji krzyża ministranci na ołtarzu rozłożyli obrus korporał, postawili mszę, mikrofon i wtedy ksiądz rozpoczyna przygotowanie do komunii od modlitwy Ojcze Nasz, wybaw nas Panie, oto Baranek Boży. Ksiądz przechodzi również z ministrantami do ciemnicy po Najświętszy Sakrament. Nie wyciągnie go z tabernakulum, bo tam go nie ma, a więc znowu ministranci ze świecami, ministrant z kołatką, udają się do kaplicy adoracji, nakładają księdzu welon, ksiądz zabiera Pana Jezusa, w procesji idziemy do ołtarza i tam przygotowujemy się przez tę modlitwę do Komunii Świętej. Ksiądz udziela Komunii Świętej i później Najświętszy Sakrament zostaje na ołtarzu, nie chowamy go. Po modlitwie, po komunii ma miejsce ostatnia część Wielkiego Piątku, czyli procesja do grobu pańskiego. I tutaj znowu do grobu pańskiego udają się ministranci niosący świece, udaje się ksiądz z Najświętszym Sakramentem, który na ramionach ma założony welon, ministranci mu go podadzą. Udaje się także ministrant z ogniem, ponieważ po złożeniu Najświętszego Sakramentu będzie okadzenie. Udają się również ministranci z księgą i z mikrofonem, ponieważ po okadzeniu ksiądz odmawia modlitwę w grobie pańskim, dlatego tą księgę, ten mikrofon należy zabrać. I też warto pamiętać, aby jeszcze przed tą procesją do grobu pańskiego przygotować na ołtarzu monstrancję i biały welon, ponieważ ksiądz robi wystawienie, nakrywa monstrancję białym welonem i właśnie w taki sposób ta monstrancja jest zanoszona do grobu pańskiego i jest w niej ukryty Pan Jezus adorowany do czasu rozpoczęcia Wigilii Paschalnej.
W tradycji przyjęło się, że po zakończonej liturgii Wielkiego Piątku odśpiewywane są gorzkie żale.
Tak, śpiewamy gorzkie żale w jednych parafiach, jedną część, w innych wszystkie części. W ten sposób ludzie adorują Jezusa spoczywającego w grobie. Ta adoracja kiedyś trwała całą noc. Nie wiem, jak jest u was teraz. Czy w nocy też adorują Pana Jezusa, czy jest wyznaczona godzina końcowa tej adoracji?
U mnie chyba jest wyznaczona godzina końcowa, a potem od rana znowu ruszamy.
No u mnie też nigdy. Kiedyś było tak, że cała noc była przeznaczona do adoracji. Teraz jest chyba do 22 w piątek i od 6 czy 7 rano w sobotę. Sobota jest takim dniem trwania przy grobie Chrystusa. O ile w piątek adorowaliśmy Pana Jezusa w ciemnicy, a później rozważaliśmy Jego mękę, o tyle w sobotę razem z Maryją trwamy przy grobie Zbawiciela, pełni tej wiary w to, że ta śmierć nie ma do powiedzenia ostatniego słowa, że oczekujemy na zmartwychwstanie. I dlatego w sobotę jest zwyczaj przychodzenia do grobu pańskiego. Ludzie przychodzą, adorują Pana Jezusa w grobie. U mnie w parafii rodzinnej zawsze każda godzina była wyznaczonym dyżurem dla jakiejś konkretnej grupy, czy to dla matek, czy ojców żywego różańca, czy dla ministrantów. Oni wszyscy czuwali nad tą adoracją, prowadzili ją. Był to też czas zbiórki ministrantów, w którym omawialiśmy sobie, jak przebiega ta liturgia. No i Wielka Sobota to dzień, który kojarzymy z czymś bardzo powszechnym, czyli
Święconką.
Ludzie przychodzą z koszykami poświęcić swoje pokarmy na stół wielkanocny. Ile macie święconek w parafiach?
Zawsze chyba 3 około, coś tak.
U mnie to co pół godziny jest.
No, w mojej rodzinnej parafii chyba też były takie 3 przy kościele i 2 wyjazdowe.
A
no, w tej rodzinnej parafii. A w sanktuarium to też jest co pół godziny chyba. Od 10 może do 15 czy do 16 nawet.
U mnie chyba od 7 albo 8 do na 2 godziny chyba przed rozpoczęciem
Wigilii Paschalnej. No i później takim punktem kulminacyjnym jest Wigilia paschalna, która jest takim przełomem, kończy czas Triduum Paschalnego, rozpoczyna czas Wielkanocy. Wigilia paschalna, która chyba jest szczytem całej liturgii, całego roku liturgicznego, a równocześnie jest chyba jedną z najtrudniejszych liturgii, w której trzeba być dobrze przygotowanym. Wyznaczamy ministrantów, jeden ministrant poniesie nowy paschał, drugi ministrant będzie miał tacczę z gwoźdźmi, z granatami, które będą w paschał wbijane. Trzeci ministrant dobrze by było, żeby miał jakąś lampkę, którą będzie świecił księdzu w księgę. Kolejny ministrant zabiera właśnie księgę, mikrofon. Jeszcze idą ministranci, którzy będą mieli kadzielnicę, tury ferrariuszami. Udajemy się w milczeniu przed kościół, w miejsce, gdzie jest przygotowane ognisko. Tam pierwszą częścią jest poświęcenie ognia. Ksiądz błogosławi ogień.
Wielkie ognisko jest rozkładane. Zawsze przychodzą ci ministranci, którzy już ministrantami nie są, tym zajmują. Wszyscy zawsze narzekają, że jakie łaski by zjedli. Są wrzucane do tego ogniska gałązki, proboszcz święci, potem zanurza jeszcze węgielek i odpala od ogniska. I palane tym węgielkiem są pozostałe w kadzielnicy i dopiero jest dalsza część.
No to tutaj jest tak, że jest ogień przygotowany z różnych tam drewienek wcześniej i też jest tak u nas, że pochodnie odpalamy od ogniska i także dotykamy tego węgielka, żeby węgielek się od niego zapalił, aczkolwiek błogosławiąc ogień, błogosławisz też ten ogień w kadzielnicy. Później ma miejsce wyżłobienie znaków na paschale, ksiądz wypowiada poszczególne słowa, czyni znak krzyża na paschale, oznacza go literą alfa omega i cyframi danego roku. Następnie dopiero po nakreśleniu tych wszystkich znaków ksiądz bierze gwoździe zwane granami, bierze te 5 gwoździ i wbija w konkretne miejsce na znak 5 ran Pana Jezusa. Kiedy paschał jest przygotowany, ozdobiony, odpala ksiądz paschał od tego poświęconego ognia i następuje procesja do kościoła. Kapłan wchodzi po ciemku, śpiewa po drodze 3 razy światło Chrystusa, ludzie odpowiadają Bogu niech będą dzięki. Kiedy kapłan dochodzi do prezbiterium, zaśpiewa to światło Chrystusa po raz trzeci, paschał odstawiany jest na swoim postumencie i tam podchodzi ministrant z ogniem, następuje okładzenie paschału, po czym ksiądz śpiewa orędzie wielkanocne, czyli taką uroczystą pochwałę tej świecy paschalnej, która ma symbolizować Chrystusa zmartwychwstałego. Po zakończeniu orędzia wielkanocnego ma miejsce druga część, liturgia słowa. Pierwsza to była liturgia światła, druga liturgia słowa. Jest wprowadzenie do czytań, następnie są czytania ze Starego i Nowego Testamentu. Jest to większa ilość czytań niż zawsze, ponieważ może to być 7 czytań maksymalnie, plus 8 z Nowego Testamentu i 9 Ewangelia o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Do każdego z tych czytań można przygotować krótki komentarz, aby wprowadzić ludzi do tego, co będzie czytane. Po czytaniu, po każdym czytaniu ma miejsce psalm.
I pamiętajcie, że po jednym z czytań, a konkretnie tym o wyswobodzeniu Izraelitów z ziemi egipskiej, nie ma oto Słowo Boże, bo jest od razu psalm.
Tak jest, bo czytanie kończy się słowami, że taką pieśń śpiewali Bogu i psalm jest kontynuacją, jest tym kantykiem mojżeszowym, gdzie wychwalają Izraelici Pana Boga za to, że przeprowadził ich przez Morze Czerwone. Dobrze, słuszna uwaga. Natomiast po ostatnim czytaniu ze Starego Testamentu ma miejsce uroczyste chwała na wysokości Bogu, które obwieszcza nam prawdę o zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią. Tutaj znowu brzmią wszystkie dzwony, wszystkie dzwonki, ministranci biorą się do roboty. W tym czasie zapalamy od paschału świece ołtarzowe, stawiamy kwiaty na tym ołtarzu, msza, mikrofon, tak żeby ten ołtarz już był gotowy do sprawowania Eucharystii. Po hymnie Gloria ma miejsce kolekta, czytanie z Nowego Testamentu, psalm allelujatyczny, Ewangelia, przychodzi znowu ogień do okładzenia Ewangeliasza, kołatki już przestają być używane i po Ewangelii ksiądz wygłasza homilię. W taki sposób kończy się część liturgii słowa.
Kolejną częścią jest część trzecia, czyli liturgia chrzcielna.
Tak, ona rozpoczyna się od wezwania pomocy orędownictwa wszystkich świętych, ma miejsce litania do świętych.
Paschał jest przeniesiony do chrzcielnicy, przynajmniej u mnie.
Nie, to u nas nie. Stoi na miejscu, a z miejsca bierzesz i
stawiasz. To u mnie zawsze wszyscy się kłócą, bo nikt nie chce tego brać, bo
woskiem leje.
No właśnie, no. To ciężkie i długie
Śpiewamy litanie do świętych, później jest błogosławieństwo wody, która przez cały rok jest używana do chrztu. W trakcie tego błogosławieństwa zanurzamy pasał w wodzie chrzcielnej i następnie jest odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Wyznajemy ponownie swoją wiarę, wspominamy nasz chrzest, naszych rodziców chrzestnych, którzy przynieśli nas do ołtarza i świadomi tego, co otrzymaliśmy na chrzcie świętym, wyznajemy naszą wiarę i wyrzekamy się tego wszystkiego, co prowadzi nas do zła. Po odnowieniu tych przyrzeczeń chrzcielnych następuje pokropienie wiernych wodą święconą, dlatego ministrant nabierze naczynie z wodą, kropidło i wraz z księdzem idzie przez kościół. I w ten sposób dochodzimy do czwartej części, do liturgii eucharystycznej, która przebiega tak jak każda msza święta, jest ofiarowanie darów, okadzenie ołtarza, kapłana, ludu Bożego, prefacja, modlitwa eucharystyczna i później dochodzimy do obrzędu komunii świętej. W czasie komunii świętej kapłani udzielają tej komunii w różnych miejscach, warto wyznaczyć ministrantów, którzy będą posługiwali przy patenie. Po komunii ma miejsce puryfikacja, modlitwa po komunii i przygotowanie się do procesji rezurrekcyjnej. W mojej parafii ta procesja ma miejsce od razu po Wigilii Paschalnej. Nie wiem jak w waszych. No, idziemy wokół kościoła.
U mnie też jest od razu. Raz krążyliśmy dookoła kościoła aż 3 razy. To pamiętam, że...
No bo jest w przepisach, że albo raz, albo 3 razy.
No a ludzie zawsze puszczają jakieś petardy, bo to też słychać podczas procesji. No. Wszyscy się trzęsą z zimna, ale i tak szczęśliwi. Wiadomo, to jest ta radość. Alleluja. I do przodu.
Tak jest. U nas też był gdzieś zwyczaj, że ludzie odpalali takie race, obwieszczając światu to zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią, pokazując swoją radość. Ale zanim wyruszy ta procesja, to kapłan z asystą udaje się do grobu pańskiego. Tam warto, aby udał się ministrant z księgą, z mikrofonem. Jest odmówiona modlitwa. Kapłan wydaje krzyż Pana Jezusa, na którym jest zawieszona czerwona stuła. Ten krzyż idzie na czele procesji. Obok niego idą akolici ze świecami. Procesji rezurrekcyjnej niesiony jest zapalony paschał, a także figurka Chrystusa zmartwychwstałego, więc też warto pomyśleć o osobach, które to poniosą. I idzie kapłan z Najświętszym Sakramentem. Okadzamy Najświętszy Sakrament, podajemy księdzu welon, ruszamy z procesją, okrążamy kościół raz albo 3 razy w różnych parafiach, różne zwyczaje. Wracamy do ołtarza. Pan ksiądz, jak w szkole, ksiądz odkłada Najświętszy Sakrament na ołtarz. Jest odśpiewywane uroczyste Te Deum, którym wielbimy Pana Boga za to, co dokonał dla naszego zbawienia. Paschał jest odstawiany na postument i on przez cały okres wielkanocny stoi w prezbiterium przy ołtarzu, nie jest nigdzie na boku.
A to Natomiast... Te Deum jest najpiękniejsze w całym roku.
To prawda.
Tak, tym bardziej, że przez cały Wielki Post nie używamy tego Te Deum, ta niechwała na wysokości. Nawet w brewiarzu, jak u księżani odmawiamy tego hymnu. Więc paschał zostaje i figurka Chrystusa Zmartwychwstałego jest też umieszczana w prezbiterium albo na ołtarzu pomiędzy świecami albo w specjalnie wyznaczonym miejscu po to, by przypominała nam ona, że jest to okres wielkanocny. I po tym Te Deum...
Okres wielkanocny stoi.
Tak,
na ołtarzu.
Tak jest. U mnie też. I po tym uroczystym Te Deum ma miejsce okadzenie, modlitwa przed błogosławieństwem, błogosławieństwo i z tym radosnym Alleluja. Wychodzimy do Zanchrystii, składamy sobie życzenia świąteczne i rozjeżdżamy się do domów. Rozjeżdżamy się do domów, to już jest nieraz północ, jeśli dobrze pójdzie. No i ta radość, że już post się skończył i można coś z tego stołu zjeść i spożyć.
Omówiliśmy już 3 dni Triduum Paschalnego. Bartek, który z tych dni najbardziej lubisz i dlaczego?
Ja najbardziej lubię chyba Wielką Sobotę, ponieważ jest taka bardzo uroczysta i bardzo lubię, jak jest chwała na wysokości Bogu i wszystkie te dzwony, organy grają na cześć Bogu.
Ja właśnie chyba też w czasie tego chwała na wysokości Bogu, to aż czuję ciary, jak mi przychodzą, bo to tak ładnie brzmi. Jesteśmy spragnieni tego dźwięku przez cały Wielki Post i to jest naprawdę piękny moment. Tak samo jak po raz pierwszy brzmi to Alleluja przed Ewangelią. To też jest taka nowość, do której normalnie niby jesteśmy przyzwyczajeni, a jednak nas to porusza.
A ja najbardziej lubię ten dzień właśnie ze względu na to piękne, uroczyste Te Deum i na procesję rezurekcyjną.
Tak. Chyba każdy dzień ma swój wymiar. Mówimy często o wierze, nadziei, miłości. Czwartek jest wyrazem miłości, kiedy Chrystus te nogi obmywa, karmi nas sobą. Piątek jest dniem wiary, bo z perspektywy wiary patrzymy na to, co Chrystus dokonuje. A sobota To dzień nadziei, nadziei, którą mamy, wierząc, że nasze grzechy, nasza śmierć nie jest ostatnim zdaniem, ale Chrystus ma do powiedzenia o wiele więcej. No i zakończenia.
I tymi słowami chcielibyśmy zakończyć naszą dzisiejszą audycję. Przypominamy, że naszym dzisiejszym gościem był
Bartosz Przybylski z parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ociążu.
A waszymi stałymi gospodarzami byli
ksiądz Mateusz Paprocki
oraz Szymon Raczyński.
Dziękujemy i przy tej okazji również życzymy wam, aby te święta, które przed nami były prawdziwie radosnymi świętami, w których świętujemy to zwycięstwo nad grzechem, nad śmiercią i patrujemy się w Chrystusa Zmartwychwstałego, który wskazuje nam drogę do tego zwycięstwa.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Służyć chcemy Panu.
O ministranckim życiu, nie tylko przy ołtarzu. Audycja Szymona Raczyńskiego i księdza Mateusza Paprockiego.